stan wojenny na obszarze całego kraju.
Ja może to za zdrowie pana generała.
Jakie to was już?
Podpiszę akt traktatu lizbońskiego.
Chodź, szukujcie.
This is really...
Rezydenci. Polecam. Stanisław Michalkiewicz.
O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w piątek zapraszam na kolejny odcinek mojego cyklu o ofiarach systemu. Dzisiaj historia pani Martyny. Uwaga, po raz pierwszy imię zmienione ze względu na dobro dziecka. Pani Martyny, mieszkanki Warszawy, która próbowała doprowadzić do ukarania sprawcy molestowania córki i za to sama trafiła na ławę oskarżonych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że prokuratura okręgowa w Łodzi uznała, że to, że pani Martyna trafiła na ławę oskarżonych, stało się wynikiem przestępstwa. Przestępstwa popełnionego przez warszawskich prokuratorów. Pani Martyna zasiada na ławie oskarżonych Niezawisłego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ pod sygnaturą akt 4K262/23. Zasiada tam w dobrym towarzystwie, bo razem z nią na ławie oskarżonych zasiada jej matka. Prokuratura oskarżyła obie panie o to, że celowo zeznały do protokołu nieprawdę, chcąc skierować organy ścigania przeciwko ojcu dziecka pani Martyny i obarczyć go odpowiedzialnością za przestępstwo, którego nie było. Kulisy tej sprawy, a przede wszystkim sposób działania organów ścigania budzą przerażenie. Cofnijmy się do roku 2019. W roku 2019 mąż pani Martyny udał się do Niezawisłego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga i złożył tam pozew rozwodowy, żeby zakończyć swoje z nią małżeństwo i złożył też pozew o ustalenie kontaktów z córką. Pani Martyna mu tych kontaktów z córką zabroniła po tym, jak już po jego wyprowadzce córka nagle zaczęła opowiadać, że była przez ojca molestowana seksualnie i bała się o tym mówić, więc zebrała się jej na odwagę dopiero wtedy, gdy mężczyzna wyprowadził się ze wspólnie zajmowanego mieszkania. No, powiedzmy z dotychczasowego małżeńskiego życia pani Martyny wynikało, że coś może być na rzeczy. Tu już nie chcę wchodzić w głębiej w te intymne szczegóły. Natomiast wstrząśnięta relacjami córki, pani Martyna poszła na policję i tam złożyła oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa pedofilii. To jest czyn, za który polski kodeks karny w artykule 200 przewiduje do 12 lat więzienia, a polityczna prokuratura takie sprawy traktuje priorytetowo ze względu na ich obrzydliwy charakter. Konsekwencja było to, że 9-letnia wówczas dziewczynka została przesłuchana w tak zwanym bezpiecznym pokoju. To jest taka specjalna procedura przesłuchiwania dzieci, które padły ofiarami przestępstw i z tej czynności sporządzono urzędowy protokół. Napisane tam jest w tych zeznaniach, dziewczynka mówi, jak to tatuś się z nią zabawiał, jak to swoje gierki, prawda, filmował specjalną kamerą. Ja nie będę tego Państwu cytował, bo szczegóły tego się nie nadają do cytowania. Zresztą wstrząsnęły nawet mną. No i powiem tylko tyle, że biegły psycholog dziecięcy, który został w sprawę zaangażowany już przez niezawisły sąd, stwierdził, że zeznania dziewczynki są wiarygodne i wydał taką ekspertyzę, która tą wiarygodność potwierdza. Pisze ją tutaj, pisze tam, że ojciec wymuszał posłuszeństwo na tej dziewczynce, ona się bała i tak dalej, i tak dalej. I tu się zaczyna zupełnie zaskakujący bieg zdarzeń. Otóż apolityczny prokurator z prokuratury rejonowej Warszawa Praga Północ, do którego ta sprawa trafiła, mając takie zeznania, nie wydał zarządzenia o przeszukaniu mieszkania ojca dziewczynki, ani tego, z którego się wyprowadził, ani tego, do którego się wyprowadził. A przecież można tam było znaleźć te filmy, o których mama mówiła. Można było znaleźć sprzęt do nagrywania i tak dalej. Dlaczego tego zaniechał? Nie wiadomo. Tajemnica to wielka. Natomiast nie postawił sobie też pytania, co się z tymi filmami paskudnymi działo. Przecież nie tylko ich posiadanie jest w Polsce surowo zabronione, ale też handel takimi firmami, w ogóle obrót ich i tak dalej. No i rutynowa procedura w takich sytuacjach polega na tym, że apolityczny prokurator angażuje do sprawy instytucję, która się nazywa Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. To jest taka specjalna jednostka w strukturach Komendy Głównej Policji, która się wyspecjalizowała w ściganiu przestępstw internetowych, także przestępstw pedofilskich. I ona ma specjalne narzędzia do przeszukiwania darknetu, czyli ciemnej strony internetu. To jest taka niekontrolowana przez nikogo przestrzeń wirtualna, gdzie dochodzi do przestępczych transakcji. Tam się narkotykami handluje i także pornografią dziecięcą. I zawsze, jeżeli jest podejrzenie handlu właśnie pornografią dziecięcą, to Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przy pomocy swoich wyspecjalizowanych algorytmów i wyszukiwarek przeszukuje darknet, żeby zobaczyć, czy tam nie ma materiałów wrzuconych przez konkretną osobę. No, tutaj się tak nie stało. Samo to przesłuchanie 9-letniej dziewczynki zostało nagrane, potem bez jej wiedzy spisane i do prokuratorskich akt trafił stenogram z tego przesłuchania. Protokół ten mieli ocenić po 3 miesiącach od przesłuchania dziecka biegli z opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych i oni wydali opinię odmienną, skrajnie się różniącą o 180 stopni od opinii pierwszego tego biegłego psychologa, bo napisali tak. Opiniowana przekazuje własne obciążające media męża interpretacje dotyczące neutralnych aktywności, które dziecko podejmowało wspólnie z ojcem. W ten sposób matka indukuje dziecku określone treści. Czyli apolityczny prokurator od tego momentu miał 2 protokoły. Pierwszy to, znaczy 2 opinie biegłych. Pierwsza opinia biegłych, która mówiła o tym, że dziecko nie kłamie i mówiąc o tym, jak było wykorzystywane przez ojca, mówi prawdę. A drugie, która mówi o tym, że dziecko jest zmanipulowane przez matkę. No, w tym drugim protokole nie ma informacji, na jakiej podstawie tak twierdzą. No, w każdym razie apolityczny prokurator, mając ten drugi protokół, doszedł do wniosku, że pierwszy mu się nie podoba, wezwał panią Martynę do swojego gabinetu i tam postawił jej zarzut składania fałszywych zeznań. Pani Martyna, już formalnie podejrzana, zapoznała się z dowodami i doszła do wniosku, że kłamie i mataczy w tej sprawie apolityczny prokurator. Postawiła tam szereg zarzutów i zawiadomiła o tym prokuraturę krajową, ale główny zarzut był taki, że ten protokół przesłuchania dziecka nie odzwierciedla tego, stenogram nie odzwierciedla tego, co dziecko rzeczywiście powiedziało. No i tak opatrzony taką wiedzą zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez apolitycznych prokuratorów warszawskich trafiło do prokuratury krajowej, a prokurator krajowy skierował to zawiadomienie do rozpoznania do prokuratury okręgowej w Łodzi. Sprawa trafiła do jednego z łódzkich z kolei apolitycznych prokuratorów. On, jak już to biurko mu trafiło, taki dokument trafił na biurko, musiał się zapoznać z aktami sprawy. A te akta w międzyczasie już apolityczna prokuratura przekazała do niezawisłego sądu rejonowego Warszawa Praga Północ. No więc pofatygował się łódzki prokurator z samej Łodzi, 110 km aż do na ulicę Terespolską, 15A w Warszawie, żeby obejrzeć akta sprawy prowadzonej przeciwko pani Martynie i dokonał tam szokującego odkrycia. Okazało się, że stenogram z przesłuchania 9-latki nie pokrywał się z treścią jej zeznań nagrywanych w bezpiecznym pokoju. O skali fałszerstwa świadczy nawet to, że pomylono imię przesłuchiwanej dziewczynki. No i po takiej wnikliwej lekturze łódzki apolityczny prokurator doszedł do wniosku, że mieliśmy do czynienia ze sfałszowanym stenogramem, a zatem akt oskarżenia przeciwko pani Martynie był rezultatem fałszerstwa, czyli przestępstwa z artykułu 270 Kodeksu Karnego, za które grozi 5 lat pozbawienia wolności. Wydał decyzję o wszczęciu śledztwa, które miało odpowiedzieć na pytanie o to, kto do tego fałszerstwa dopuścił. Formalną, pisemną decyzję w tej sprawie przysłał listem poleconym pokrzywdzonej, czyli właśnie naszej pani Martynie, a ta oryginał tego pisma złożyła w niezawisłym sądzie rejonowym Pradze Północ. W rezultacie proces, w którym odpowiada za składanie fałszywych zeznań, został zawieszony, a niezawisły sąd w uzasadnieniu postanowienia napisał tak. Sąd nie może rozpoznać aktu oskarżenia, jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że powstał on w wyniku okoliczności uzasadniających popełnienie przestępstwa. Tak napisał niezawisły sędzia, referent w prowadzący tą sprawę. No i w tej sprawie to najbardziej szokują nie skandaliczne błędy w śledztwie, bo rzeczywistość ostatnich lat to nas przyzwyczaiła do skandalicznie prowadzonych dochodzeń, zwłaszcza w sprawach tam różnych afer czy zagadkowych śmierci. Natomiast fenomenem jest to, że sąd zawiesza sprawę, bo dowiaduje się, że akt oskarżenia, który rozpatruje, jest wynikiem przestępstwa. To taki aspekt humorystyczny, wieńczący tą sprawę, w której do śmiechu nikomu nie ma. Przypominam Państwu, że istnieje moja specjalna grupa byłych policjantów, prawników, analityków, prywatnych detektywów, która pomaga Państwu rozwiązywać problemy, jakie niesie Państwu konfrontacja z rzeczywistością a socjalistycznego państwa, różne zagadki kryminalne i tak dalej. Dane kontaktowe widzicie Państwo w opisie filmu. A kto z Państwa szczególnie jest zadowolony z tego, co robię, z tego, co mówię, z tego, co tu ujawniam i chciałby mnie wesprzeć, to w opisie filmu znajdzie numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a i mój portfel kryptowalut. Za każdą formę wsparcia będę głęboko wdzięczny. Do zobaczenia.
Prezydenci, rezydenci. Polecam. Stanisław Michalkiewicz.